Adam Łuźniak, wikariusz generalny archidiecezji wrocławskiej. Lepiej powiedzieć, że wykładam też patrologię tutaj na papieskim wydziale teologicznym, więc trochę o starożytności Kościoła mogę opowiedzieć. I taki jest też zamiar czy cel wskazany w tym wykładzie. Starożytność chrześcijańska to jest, tak jak ja ją rozumiem, to jest czas między pierwszym a ósmym wiekiem po Chrystusie, czy wiekiem Kościoła. Opisać coś, co się działo przez 8 wieków, nie jest prosto. Nie można, tak naprawdę nie da rady jednym spojrzeniem ogarnąć całości, dlatego że historia Kościoła się toczy wielowątkowo. To nie jest historia, która się toczy wszędzie tak samo i według określonego scenariusza. Kościół jest wspólnotą, w której każda gałąź, każdy kościół lokalny, tak to powiedzmy, ma swoją tradycję i żyje swoim rytmem, chociaż żyje też rytmem Kościoła. Więc już mamy mniej więcej ramy namalowane. Historia Kościoła, jak wiemy, rozpoczyna się, można na to różnie patrzeć, ale najpopularniejszym określeniem jest, że historia Kościoła rozpoczyna się w dniu Pięćdziesiątnicy. To jest taki ostatni akord, główny akord, który uzewnętrznia istnienie Kościoła wobec wspólnoty, wobec świata otaczającego go. Ale wiemy, że Chrystus powołuje Kościół, czy przygotowuje istnienie Kościoła, daje mu fundament, między innymi powołując 12 apostołów. Obraz 12 pokoleń Izraela. Do tej dwunastki można się w różny sposób odwoływać. Niezależnie od tego, jakbyśmy interpretowali 12 jako liczbę symboliczną, jest faktem, że jest 12 apostołów i oni będą podstawą Kościoła, oni są podstawą Kościoła. Więc w momencie, w którym Jezus powołuje pierwszych apostołów, rozpoczyna się poniekąd historia Kościoła, historia jego zasiewu. To jest to, co leży u podstaw istnienia Kościoła. Ale wiemy o tym, że Kościół nie pojawia się w jakiejś próżni kulturowej. Że Jezus nie przychodzi na świat w jakimś wszędzie i nigdzie, tylko przychodzi na świat w obrębie bardzo konkretnego narodu, który ma swoją osobistą historię. Co więcej, ma historię też dialogu z Bogiem, ma historię przymierza. Mówimy tutaj o Izraelu. Dlatego Jezus, żyjąc jako Izraelita, jako pobożny Żyd, w swoim nauczaniu najpierw odwołuje się do historii Izraela i do tych kategorii myślenia, które towarzyszą Żydom, które są dla nich czytelne, ale też pokazuje, że słowo, którym żyje Izrael, czyli Pięcioksiąg, księgi historyczne, księgi mądrościowe, psalmy, wszystko, co jest związane z proroctwami wpisanymi w Stary Testament, że to się wypełnia w nim. Przygotowuje sobie współczesnych do odczytania Starego Testamentu, czyli właściwie w owym czasie do odczytania Słowa Bożego, Pisma Świętego, w takim rozumieniu, że w Jezusie to się wypełnia. I rzeczywiście Ewangelia, później listy, później Dzieje Apostolskie, także Apokalipsa pokazują, że to jest faktem, że zapowiedzi Starego Testamentu wypełniają się w osobie Jezusa Chrystusa. I tutaj też od razu możemy wykonać krok w kierunku naszej refleksji. Izrael jako taki, naród Starego Testamentu, naród wybrany przez Boga, naród, z którym Bóg zawarł przymierze, z jednej strony jest rzeczywistością, jest narodem, który chciał Pan Bóg. On istnieje dlatego, że ma coś do wykonania. Istnieje po prostu, że Bóg chce jego istnienia. Ale z drugiej strony Izrael potrzebuje jakiegoś dopełnienia. Izrael żyje jako pewien naród prorocki. Tak to nazwijmy. Izrael jest zapowiedzią czegoś jeszcze. Izrael, naród wybrany Starego Testamentu, naród wybrany, jest pewną zapowiedzią. I w tym kontekście narodu wybranego, zapowiedzi czegoś nowego, Stary Testament ma takie fragmenty, w których Bóg zapowiada naród, który będzie oddawał Bogu cześć, duchu i prawdzie i tak dalej. Z jednej strony są to zapowiedzi dotyczące odnowy Izraela, z drugiej widzimy, że te zapowiedzi przekraczają możliwości jednego narodu. I w tym kontekście pojawia się Kościół. Pojawia się Kościół. Na początku jest jak ziarnko gorczycy. Mamy historię 12 apostołów i wąskiego grona, nawet gdybyśmy przyjęli, że jest to grono takich ludzi, którzy spotkali Pana i towarzyszyli Mu przez jakiś czas Jego publicznej działalności, to wobec całego świata jest to malutka grupka ludzi. I Kościół rozwija się z taką świadomością, że zaczęło się coś nowego. Kościół opiera swoją tożsamość nie na relacjach etnicznych. Wiemy o tym, że aby być Żydem, najpierw trzeba było urodzić się jako... Aby być członkiem narodu wybranego, generalnie trzeba było narodzić się Żydem. I oczywiście później wejść w przymierze. Zostać obrzezanym, trzeba było żyć według rytmu kalendarza Izraela, świętować Paschę, Szabat. Ale relacje etniczne były dla Izraela, dla Kościoła bardzo ważne. No, przepraszam, dla Izraela były bardzo ważne. Natomiast Jezus i Kościół od samego początku, uformowany przez 12 i przez Jezusa i przez 12, ma świadomość, że został powołany do tego, by gromadzić ludzi z każdego pokolenia. Gromadzić ludzi ze wszystkich kręgów kulturowych, gromadzić ludzi, jak mówi Ewangelia, idźcie na cały świat. Cały świat. Tutaj jest taki wymiar totalny, czyli katolos, to jest powszechny. Katolos po całym świecie, na całym, wszędzie. To jest określenie Kościoła katolickiego. Kościół rodzi się od razu jako katolicki. To nie jest dodatek jakby oddzielający czy odróżniający Kościół katolicki od Kościoła niekatolickiego. Jeżeli jest Kościół, to jest katolicki. Bo jest powołany do tego, by głosić Ewangelię na całym świecie i gromadzić ludzi z całego świata. Bez różnic etnicznych, mentalnościowych, majątkowych, zdrowotnych. Tu nie ma żadnych granic. Głosimy Ewangelię wszystkim. I jeżeli już przechodzimy do takiego wymiaru praktycznego, to na początku Kościół pojawia się jako rzeczywistość wyrastająca z Izraela Starego Testamentu. 12 apostołów, Jezus, Maryja, towarzysze pierwsi Jezusa, grono uczniów. To generalnie byli ludzie, którzy mieli swoje zakorzenienie w Starym Testamencie. To byli Żydzi. I tak też jest Kościół postrzegany przez świat. Świat, mówimy tu najpierw Imperium Rzymskie. Przechodzimy od razu do relacji Kościół-Imperium. Imperium Rzymskie patrzy na Kościół jako na taką sektę wewnątrz Izraela. Jakaś grupka Żydów zaczęła myśleć trochę inaczej niż reszta narodu. To przekonanie jest powszechne wśród Rzymian. Więc do pewnego momentu Kościół, wspólnota wierzących w Chrystusa, czerpie z tej względnej tolerancji, jaką Rzymianie mają wobec Żydów. Gardzą nimi, bo Rzymianie gardzili Żydami, jako barbarzyńcami, jako tymi, którzy nie mówią, którzy mają jakąś swoją kulturę kompletnie nieprzystającą do tego, czym żyją Rzymianie, czym żyje świat cywilizowany. gardzą, ale ich tolerują. Dlatego, że wiedzą, że Żydzi mają bardzo starą tradycję swoją narodową, więc mają szacunek, jakiś taki względny szacunek do tej tradycji, pod warunkiem jednym, że Żydzi nie będą chcieli niepodległości. Bo Żydzi żyją w Palestynie, a Palestyna jest prowincją rzymską, więc to ma tak zostać, status quo. To ma być prowincja rzymska, Żydzi mają płacić podatki, mają szanować Cezara i nie wtrącać się w politykę rzymską. Jeżeli to się tak dzieje, to jest spokój. I do pewnego momentu to jest jasne. Wybucha powstanie, wybucha wojna lat 66-70 pierwszego stulecia. To jest pierwszy moment, w którym na arenie politycznej, na arenie międzynarodowej, jeśli mogli tak powiedzieć, nie według naszych kategorii, ale takiej politycznej, zewnętrznej, państwowej, przeciera się pewna świadomość, czy Rzymianie zdobywają pewną świadomość co do relacji Kościół-synagoga. Do Rzymian dociera, że chrześcijanie nie bardzo mają wiele wspólnego z Żydami. Politycznie. Dlaczego? Dlatego, że w roku 66 Żydzi chwycili za broń. Chcieli niepodległości. Chcieli się oderwać od Rzymu. Zdobyć niepodległość polityczną. Marzyli o tym, co było za czasów Dawida, co było za czasów po wysiedleniu babilońskim. Chcieli mieć swoją państwowość. I kiedy Rzymianie wkroczyli do Palestyny, żeby stłamsić powstanie żydowskie, okazało się, że chrześcijanie nie mają żadnego interesu w tym, żeby bronić Jerozolimy. Nie wiem, Rzymianie zorientowali się, że ci, którzy bronią Jerozolimy, to są Żydzi, a tu chrześcijan kompletnie nie ma. Oni się nie interesują obroną Jerozolimy. To kim oni są? Zaczęli się interesować, zauważyli, że chrześcijanie po prostu stanowią jakby odrębną grupę. I to paradoksalnie, to nie mieszanie się do konfliktu zbrojnego z roku 66-70. Wiemy, że to jest ten moment, o którym Jezus nawet mówił, że ze świątyni nie zostanie kamień na kamieniu. Spłonęła świątynia Izraela, w tym formalnie się w roku 70 kończy kult świątynny. I kończy się taki punkt odniesienia, jaki mieli Żydzi w postaci świątyni jerozolimskiej. Ale ten niemieszanie się do konfliktu żydowsko-rzymskiego sprawiło, że jakby chrześcijanie stanęli na cenzurowanym. No ale chwila. To jest to jakaś religia nowa. A co jak co, jednej rzeczy Rzymianie nie tolerowali. Religii nowej. W pojęciu Rzymian, Greków, Rzymian, religia nowa budziła obrzydzenie. Trzeba się odwoływać do tradycji. Dla Rzymian tradycja religijna, tradycja prawna, tradycja państwowa była fundamentem funkcjonowania polis, funkcjonowania republiki. Zawsze tak było, można powiedzieć. Albo nigdy tak nie było. I zaczęły, od tego momentu można powiedzieć, że prześladowania ze strony Rzymu, ze strony imperium, ze strony autorytetów państwowych się pojawiły dosyć z większą świadomością. Tych chrześcijan zaczęto traktować jako osobną grupę, wprowadzając ją zamęt religijny i prześladowania znalazły nową przesłankę, bardziej uzasadniającą radykalną postawę autorytetów rzymskich. Oczywiście nie zawsze te prześladowania były prowadzone z taką metodycznością, z taką konsekwencją, ale wtedy Rzymianie zobaczyli, że to jest jednak inna religia. Ostateczny rozdział dokonuje się w roku 135. To jest drugie wielkie powstanie czasów po Chrystusie, powstanie rzymskie. I na tym kończy się tak naprawdę państwowość rzymska, znaczy żydowska, żydowskie marzenia, tęsknoty o państwie Izrael w starożytności. Żydzi tracą prawo do mieszkania w Jerozolimie. Jerozolima zostaje totalnie przebudowana na jakieś rzymskie miasto. Historia Jerozolimy jako miasta żydowskiego schodzi na drugi plan. Konsekwencja powstań. Natomiast Kościół się rozwija. Od samego początku Kościół rozwija się z głębokim poczuciem bycia wspólnotą. Kościół się rodzi, ma coraz większą świadomość, że zapowiedzi Starego Testamentu się w nim wypełniają. Jezus zadbał o to, co dzisiaj też usłyszeliśmy troszkę w refleksji po Ewangelii. Jezus zadbał o to, żeby Kościół myślał o sobie jako oblubienicy. Tylko, że to nie było zbyt nowe w teologii. Izrael też był widziany jako oblubienica Jahwe. Jako żona jego młodości. Takie określenia pojawiają się u proroków. Prorocy mają z natury swych wypowiedzi, mają takie prawo do posługiwania się obrazami i oni rzeczywiście mówią o Izraelu. To ma wyrażać bliskość, troskę, szczególną relację. Ile można mieć oblubienic? No jedną. Ilu można mieć oblubieńców? Też jednego. I tutaj to jest też podstawa do pewnej moralności narodowej, do czystości kultu. Jeżeli Jahwe wybrał ciebie jako oblubienicę Izraelu, to ty nie możesz uprawiać nierządu. Nie możesz lekceważyć twojego oblubieńca. To było gorszące dla Żyda, jeżeli widział, że gdzieś się rozpada małżeństwo, że żona odchodzi od swego męża, a mąż od żony. Bóg jest wierny, ale to oblubienica, to Izrael jest niewierny. Nie postępuje według przymierza. Przymierze jako zaślubiny, przymierze jako moment szczególnego wejścia w relacje, zbliżenia szczególnego. I to prorocy wykorzystują jako podstawę do tego, by upominać naród wybrany. Izraelu, złóż nadzieję w Pan. Jesteś Jego oblubienicą. Stąd też między innymi w Starym Testamencie pojawia się taka księga, wiecie, że jest taka księga, w której ani razu nie pada słowo Bóg. Trochę dziwne to, ale jest erotyk, gdybyście kiedyś chcieli poczytać sobie, powiedzmy tak, dla głębszego poznania też wymiarów Starego Testamentu, warto sięgnąć do Pieśni nad Pieśniami. Pieśń nad Pieśniami to jest erotyk, który opisuje relacje narzeczonego z narzeczoną, chłopaka z dziewczyną, takich nie małżonka z małżonką, tylko takich właśnie zafascynowanych sobą, zakochanych, którzy muszą jeszcze o siebie zawalczyć. I to jest opis relacji Boga względem swego narodu i odpowiedzi ze strony narodu względem Boga. Tak opisany, taka metafora, która odwołuje się do bardzo intensywnych odniesień międzyludzkich, jakie zachodzą między oblubieńcem a oblubienicą, chłopakiem a dziewczyną, którzy są w sobie zakochani. I to przechodzi bardzo szybko do teologii Kościoła. U świętego Pawła już mamy jakby zapowiedzi tych aspektów, rozumienia relacji oblubieńca i oblubienicą, oblubienicy. Że oblubieniec, oblubienica jest częścią ciała oblubieńca, Kościół jest częścią ciała Chrystusa. To są porównania, się przeplata u świętego Pawła. Wielokrotnie nie będziemy tutaj robić egzegezy, bo by nam czasu trochę na to nie starczyło. Ale Kościół w tym wymiarze samoświadomości wie, że jest wspólnotą, która jest zjednoczona wokół kilku rzeczywistości. Bo wspólnotę musi zawsze coś łączyć. Wspólnotę łączy myśl o Chrystusie, relacja z Chrystusem. I to jest coś, co będzie w Kościele kluczowe zawsze. Bez czego Kościół traci swoją tożsamość. Jeżeli dzisiaj macie pewnie świadomość, że ludzie odchodzą formalnie z Kościoła. Odchodzą, po prostu wypisują się z Kościoła. Ja nie wchodzę w wymiar, powiedzmy, taki, nie chcę tutaj ani interpretować tego, tylko zauważyć jedną rzecz. Kto odchodzi, a kto zostaje? Odchodzi ten, kto nie ma relacji z Chrystusem, a zostaje ten, kto ma relację z Chrystusem. osobistą relację z Chrystusem. I to jest taki papierek lakmusowy. W momencie, w którym przynależność do Kościoła jest kwestią socjologiczną, społeczną, dopóki jest presja zewnętrzna społeczeństwa, że wszyscy tak, jest taka moda, czy jest taki trend, tacy jesteśmy. To jest po prostu wpisane w bycie Polakiem, mieszkańcem tych ziem między Bałtykiem a Tatrami i powiedzmy Odrą i Nysą Łużycką, a powiedzmy Bugiem i tak dalej, nie? Tu się jest katolikiem. Tutaj wszyscy jesteśmy katolikami, bo mówimy po polsku. Takie było w świadomości wielu może przekonanie. To nie jest pełna motywacja przynależności do Kościoła. To jest jakiś motyw, który bardzo szybko może się rozwiać, może zostać wytrącony z ręki, argument. I takie procesy zachodzą w naszym społeczeństwie, które weryfikują tak naprawdę, kto ma relację z Chrystusem. Ma relację z Chrystusem, a kto jej nie ma. To, o co Jezus zadbał, to o relację z uczniami. On miał najpierw mocną relację z Ojcem, który go posłał, później w tę relację za swoim pośrednictwem wprowadzał uczniów i pierwszy Kościół. I Kościół miał zawsze tę świadomość, że jest w relacji z Jezusem. Relacja między sobą jest bardzo ważna. Ale najpierw między sobą budujemy relacje jako konsekwencja wybrania tego samego mistrza, tego samego Pana, którym jest Jezus Chrystus. Ostatnio słyszałem taki tekst, który dużo mówi na temat duchowości chrześcijańskiej. Pan Bóg ma dzieci, no bo mówimy dziecko Boże, prawda? Dziecko Boże. A to jest ciekawe sformułowanie. Pan Bóg ma dzieci, ale nie ma wnuków. Co to znaczy? To znaczy, że tak. Dziecko rodziców chrześcijańskich nie wystarczy, że jest dzieckiem rodziców chrześcijańskich. Ono musi zdobyć osobistą relację z Jezusem. Wtedy w pełni jest w Kościele. Wtedy w pełni zostaje, funkcjonuje w Kościele. To, że ochrzczone, ekstra. Otrzymało formację chrześcijańską, ekstra. Do tego momentu jest wnukiem Bożym, czyli jest dzieckiem dziecka Bożego. Rozumiecie, o co mi chodzi, prawda? W momencie cała rola, też taka myśl jest, by rodzic chrześcijański doprowadzał dziecko do relacji z Chrystusem. Jakby wprowadził w tę relację. Dał mu spotkać Jezusa i jakby troszeczkę się wycofał. W momencie, w którym dziecko zdobywa relację z Jezusem, no już dzieje się coś między dzieckiem a Jezusem i rodzic spełnił swoją funkcję, doprowadzając do relacji. Nie tylko przekazując formację, bo wiemy też, że może być świetna formacja, świetny wymiar intelektualny, cały pakiet sakramentalny i brak relacji z Jezusem. I w pewnym momencie znowu się wszystko zacznie rozchodzić jak takie źle sfastrygowane ubranko. To troszeczkę wyszliśmy na margines naszych refleksji, ale to jest rzeczywistość, w której żyjemy, a ona ma zakorzenienie, ma swoje precedensy w historii Kościoła. Jeżeli czyta się historię Kościoła, to zaczyna wychodzić jak, być czytelne jak na dłoni. Kościół miał zawsze świadomość, że jest wspólnotą zintegrowaną wokół Chrystusa. Wspólnotą wokół Chrystusa. Jesteśmy braćmi w Chrystusie dla siebie. I po czym Kościół to sprawdzał? Pierwsza sprawa to jest jedność wiary apostolskiej. Przejęliśmy wiarę od apostołów. Wiara w Kościele... To nie umiem. Wiara w Kościele jest wiarą apostolską i to jest pierwsze, co integruje Kościół. To, co otrzymaliśmy od apostołów, nas integruje, buduje z nas wspólnotę. Ale od apostołów otrzymaliśmy także sakramenty. I tutaj w kwestii jedności Kościoła są bardzo istotne, bardzo ważne trzy sakramenty. Pierwszy chronologicznie, bo nie może go braknąć, to jest sakrament chrztu. Chrzest. Chrzest jest tym, przez co włącza człowieka w ciało Chrystusa, włącza człowieka w relację z Nim? Chrzest. To jest krok, to jest jakby linia graniczna między nie być w Kościele, a być w Kościele. Chrzest. I konsekwencja chrztu, centrum całego wydarzenia Kościoła, jakim jest Eucharystia. To na Eucharystia wyraża to, czym jest Kościół. Na Eucharystii powinno wyjść całe bogactwo bycia Kościołem, który w codzienności może żyć w rozproszeniu. Eucharystia odsłania Kościół jako wspólnotę Chrystusową. Dlatego w Eucharystii mają prawo uczestniczyć tylko ci, którzy przyjęli chrzest. I nawet nie wszyscy. Nie? Ale jeżeli ktoś nie przyjął chrztu, Eucharystii nie przyjmie. Nie otrzyma, dlatego że nie należy do ciała wprost. I z Eucharystią jest bardzo ważny jeszcze jeden aspekt sukcesji apostolskiej. Co to jest? To jest tradycja władzy apostolskiej przekazywana przez gest włożenia rąk. Czyli inaczej mówiąc naszym językiem święcenia. Święcenia, przede wszystkim święcenia biskupie, episkopatu. Sukcesja apostolska, succedo to następować po sobie, czyli to jest cała seria pokoleń biskupów, którzy przekazują święcenia i biskupów, którzy przyjmują święcenia aż do naszych czasów. To, że sukcesja apostolska istnieje w sposób nieprzerwany, jest dziełem Ducha Świętego, ale też jest konsekwencją troski, jaką odpowiedzialni za Kościół niosą i przekazują kolejnym pokoleniom. Sukcesję apostolską widać w momencie święceń. Przekazywanie sukcesji to jest kluczowy moment święceń kapłańskich, biskupich, prezbiteratu, czyli mówimy prostym językiem kapłańskich. Zauważmy, że głównym gestem święceń jest nałożenie rąk na głowę kandydata z odpowiednią modlitwą konsekracyjną, która wyraża jakby znaczenie tego gestu. Bez włożenia rąk nie ma przekazania sukcesji. I to jest coś, co wiąże Kościół każdego pokolenia z apostołami, bo oni byli pierwszymi, którzy przekazali władzę przez włożenie rąk. W Dziejach Apostolskich mamy jakby między wierszami powiedziane, bo to jest takie jak delikatna nutka, uderzenie w strunę. Autorzy wczesnochrześcijańscy, czy święty Łukasz, czy święty Paweł, jakby nie traktowali tego jako istotny, może nie traktowali jako istotny, to jest oczywiste, ale nie koncentrowali się na tym, może tak, dlatego że uważali to za oczywiste. Jak my się coś uważamy za oczywiste, to się na tym nie koncentrujemy. Ale opisali. Po włożeniu rąk rozesłali ich. To pokazuje sukcesję apostolską. To jest wymiar, jakby element jedności Kościoła. Sukcesja apostolska. Dzięki sukcesji apostolskiej ten, który otrzymał władzę, sprawuje ważnie Eucharystię. To są powiązane ze sobą rzeczywistości. Czyli Eucharystia jest Eucharystią Chrystusa i apostołów dzięki temu, że przewodniczący, że ten, kto ją sprawuje, ma sukcesję apostolską. To są ze sobą powiązane elementy. I tak mówią, o tym mówią już pierwsi ojcowie Kościoła. Na przykład Ireneusz z Lyonu kładzie nacisk na to, że każdy powinien umieć wskazać, skąd otrzymał wiarę. Każdy Kościół. Jeżeli ojcowie Kościoła, mówimy o autorach pierwszych wieków, drugiego, trzeciego, czwartego wieku, mówią o jakimś Kościele, to myślą przede wszystkim o wspólnocie żyjącej w określonym mieście. Ponieważ ewangelizacja docierała najpierw do miast. Wioskę wczesnochrześcijańską było bardzo trudno zewangelizować. Wiecie dlaczego? bo może dzisiaj tak nie jest, dzisiaj to się już trochę rozmywa, ale wioska jest przestrzenią bardzo silnej kontroli społecznej. W mieście ludzie nie wiedzą, jak mają na imię, na nazwisko, czasem żyjąc na jednej klatce schodowej, czy mając mieszkania vis-a-vis. Może to przeżywacie. Że czasem nie wiadomo, kto tam mieszka tak naprawdę, czym się ci ludzie zajmują. Rano wychodzą do pracy, bo słyszę, jak przekręcają klucz w zamku. Nie? Natomiast na wsi ludzie wiedzą, co ten, kto mieszka 500 metrów od niego, miał na obiad dzisiaj. Nie? Jak to robią? Nie wiem. Ale no, myślę, że nie mówię rzeczy od rzeczy, że to tak działa. I to jest narzędzie kontroli społecznej. Na wsi bardzo trudno być innym. Bardzo trudno. Zmienić zwyczaje. Zawsze tak było. Co ty tutaj kombinujesz? Wiadomo, kto ma być sołtysem, kto nim na pewno nie może być. I no, jak ktoś jest dzieckiem określonych rodziców, to już wiadomo, przynajmniej do 50, jak będzie żył. Wszyscy wszystko wiedzą. Trudno jest na wsi, w takiej społeczności, która ma silną kontrolę społeczną, wprowadzić coś nowego, czyli przyjąć Ewangelię. Jest też drugie oblicze tego, jak już się przyjmie Ewangelia. Coś się stanie, że wszyscy przyjęli Ewangelię. Jak już przyjmują, to przyjmą wszyscy. No to wtedy bombą nie rozerwiesz, Panie. To jest po prostu wtedy środowisko, które przechowuje depozyt wiary po prostu tak konsekwentnie i nie wyrwiesz. W mieście łatwiej przychodzi, łatwiej odchodzi. W takiej przestrzeni silnej kontroli społecznej trudniej przekazać, trudniej też utracić. To są plusy dodatnie, plusy ujemne. W każdym razie, jeżeli ojcowie mówią o kościele w jakimś kościele, to mówią przede wszystkim o mieście, bo tam kościół najpierw zapuszczał korzenie dzięki synagodze na początku, potem po prostu dzięki temu, że miasto ma inną naturę w przyjmowaniu nowych przekazów. Ireneusz mówi, każde miasto ma takie zobowiązanie. Każdy powinien mieć kontakt z Kościołem apostolskim. Powinien potrafić powiedzieć, skąd ma wiarę. Tak zapytam, żebyście mieli taką świadomość. Wiecie, po czym można poznać, skąd my przejęliśmy wiarę? Od rodziców. Rodzice mogli być grekokatolikami na przykład, albo Ormianami, albo mogli być koptami i wtedy przejmujemy wiarę apostolską, ale inaczej niż rodzice, powiedzmy, polscy. Wiarę przejmujemy od rodziców, ale jaka to jest wiara? Katolicka. Ale wiara katolicka ma wiele wiele odmian. Która stolica apostolska jest dla nas punktem odniesienia? Ekstra. A po czym to poznać? Bo jeździmy na pielgrzymki do Rzymu, tak? Dla kogoś, kto żyje w Aleksandrii, dla kogoś, kto żyje w Antiochii, na wschodzie, jest inne odniesienie do Rzymu niż dla nas. Dla nas jest to Kościół, który przekazał nam wiarę. Wiecie, po czym to można poznać? Odmawiacie różaniec? Od czego zaczynamy różaniec? Od składu apostolskiego. To jest skład apostolski. To jest wiara Kościoła Rzymskiego. Mamy dwa wyznania wiary, wiecie o tym, nie? Wyznanie nicejsko-konstantynopolitańskie i wyznanie wiary tak zwane krótkie różańcowe albo po prostu skład apostolski. Skład apostolski jest wiarą Rzymu. I my, posługując się składem apostolskim, dajemy wyraz naszej łączności z wiarą Rzymu, że stamtąd otrzymaliśmy wiarę. Gdybyśmy otrzymali wiarę za pośrednictwem na przykład Antiochii, Cezarei Palestyńskiej albo innego kościoła założonego przez apostołów czy mającego wiarę apostolską, byśmy posługiwali się ich wyznaniem wiary. które między sobą się trochę różnią. Inaczej są rozłożone akcenty. Mają inną tradycję, inną historię. Jest wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie, które jest wyznaniem wiary całego Kościoła. Całego Kościoła. Ono nie jest specyficzną częścią któregoś z kościołów lokalnych, tylko jest wiarą całego Kościoła. Taka jest różnica. Dlatego są dwa wyznania wiary. Może się kiedyś zastanawialiście, czemu jedno jest krótkie, drugie jest długie. Żeby nie męczyć tych, którzy odmawiają różaniec, tak? No nie, oczywiście, że nie. Akurat ci, co odmawiają różaniec, są zaprawieni w bojach i dla nich czas modlitwy o te kilkanaście sekund nie rzutuje. Nie jest to problemem żadnym. Ale natura, jakby historia tych dwóch wyznań, tych dwóch wypowiedzi, składu, tych dwóch wyznań wiary jest inna. Kościół rzymski, dla niego wyznaniem wiary jest skład apostolski. I to jest nasze wyznanie wiary, ponieważ otrzymaliśmy wiarę z Rzymu. Po prostu z Rzymu. Za pośrednictwem oczywiście innych kościołów, ale ona przyszła z Rzymu. Apostołowie, znaczy misjonarze rzymscy przyszli do nas. W jaki sposób? Warto to mieć z tyłu głowy. Można na przykład, jest to dopuszczalne w liturgii niedzielnej, wyznać wiarę w postaci składu apostolskiego. To nie jest żadne przestępstwo. Są trzy sposoby wyznania wiary w czasie mszy świętej. Jest wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie. Jest to jakby pierwszy punkt odniesienia. Tak wyznajemy. Ale można odmówić wyznanie wiary skład apostolski. Albo odmówić wiarę chrzcielną. Czyli można w postaci dialogu podejść do tego. Ksiądz zadaje pytanie, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego? Czy wierzycie? Wszyscy mówią, wierzymy. Potem, czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, czy potem w Ducha Świętego? To, co jest wiarą chrzcielną. Bo żeby otrzymać chrzest w Kościele, zawsze trzeba było najpierw wyznać wiarę, kompletną wiarę, jako depozyt wiary Kościoła. Czyli wiara chrzcielna może być też wiarą, którą wyznajemy, deklarujemy także w czasie niedzielnej Eucharystii, w miejscu, w którym jest przewidziany moment wyznania wiary dla nas w Kościele rzymskim.